Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam w imieniu własnym Andrzeja Żaka i naszych gości. Szymon Wróblewski, dyrektor festiwalu FETA, Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych, którego 20. edycja rozpocznie się 14 lipca, już za moment opowie o starej, nowej lokalizacji, o tym, kto do nas przyjedzie, jak będziemy świętować ten jubileusz, jakie atrakcje nas czekają. Szykują się też dwie premiery teatralne. No właściwie powiedzieć szykuje się o premierze, która będzie za kilka godzin, to może trochę przesada. Proca Nikolaja Kolady w Teatrze Atelier to produkcja, która już była prezentowana w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Sopocka premiera dziś o godzinie 19.30. Szykuje się też, i tu mogę powiedzieć tak spokojnie, 16 lipca pierwsza premiera w nowej siedzibie Teatru Boto i to będzie Tango 3001, kontynuacja projektu Tango Nuevo z 2011 roku. Myślę, że wiele osób widziało ten właśnie spektakl muzyczno-taneczny oparty na twórczości Astora Piazzolli w Teatrze Muzycznym w Gdyni. A to będzie premiera w Teatrze Boto w Sopocie. O wszystkim już za chwilę. The morning comes with a grin, maybe I could begin. I might take my heels right in, but don't hold your breath for me. I love the light of the glum, a weekend in the warm sun. Your heart beats for the love of anyone, so that's a little luckier for some. You get on home to the family, sure they need to know just how good it goes. Your life is beautiful. Premiera w Teatrze Atelier, spektakl, który miał już swoją, można powiedzieć, pierwotną wersję w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, w reżyserii oczywiście Andrzeja Hibnera-Ochodlo, proca Nikołaja Kolady i całą obsadę aktorską gościmy tutaj w studiu, a wczoraj już publiczność sopocka miała okazję zobaczyć Państwa na scenie, a więc pani Iwona Hołuj, Larysa, Tomasz Włosok, Anton,
witam,
i Adam Hutyra, Ilia.
Dzień dobry.
To są trzy postaci, trójka bohaterów tego spektaklu, a na fecie bohaterów będzie niezliczona ilość, prawdopodobnie Szymon Wróblewski, witam serdecznie. Szef festiwalu, który w tym roku jubileuszowy, więc jak rozumiem z takim troszkę rozmachem, co?
Będzie,
i wspominkowo
będzie.
Chyba też troszkę
rzeczywiście
będzie.
Tak będzie.
O tym porozmawiamy, ale zacznijmy od premiery, no bo Państwa trzeba szybko wypuścić, żebyście ochłonęli, prawda, i przygotowywali się do tego, co będzie dzisiaj, ale tak poważnie. Przyjazd do Sopotu nie pierwszy, przynajmniej pana Adama Hutyrę tu pamiętam nieraz, prawda?
Tak.
I taka jakby, no, premiera, nie premiera, jak to jest, jak się Państwo tu czujecie, jak czuliście się wczoraj, była owacja na stojąco, bardzo gorąca, bardzo serdeczna, po procy, Kolady, tekście, o którym sam Andrzej Hibner i sam Kolada mówi, że to jeden z czterech, który chciałby, żeby pozostał w historii jego dramaturgii z tych ponad 120. Dla André też wiem, że bardzo ważny. Jak było wczoraj? Jakie było przyjęcie? Jak się czuliście na scenie? Pani Iwono.
Ja pierwsza, dobrze.
Tak, a tak sobie wymyśliłam.
Ja mam tę przyjemność, że tutaj od kilku lat już przyjeżdżam do Sopotu i gram właśnie na scenie u Agnieszki Osieckiej. Jest to dla mnie tyle przyjemne, bo studiowałam w Gdyni w szkole przy Teatrze Muzycznym. U Baduszkowej, jak my to mówimy. Także ja tutaj przyjeżdżam jak do domu i to jest dla mnie zawsze taka niesamowita i wzruszająca trochę taka podróż, przygoda i trochę wakacje. A jeśli chodzi o wczorajszy spektakl, to było niesamowicie. Troszkę nam się scenografia, może nie tyle scenografia, ile przestrzenie nam się pozmieniały i dla nas to było zupełnie nowe przeżycie. Mhm. Musieliśmy się trochę w tym odnaleźć. No ale sądząc po brawach, to chyba się udało.
Myślę, że nawet bardzo.
Ja jestem po raz 7 czy 8 w Sopocie, bo mam to szczęście, że André zaprasza mnie do kolejnych swoich produkcji, więc znam tą scenę dosyć dobrze i chyba znam troszkę tą widownię, chociaż ona taka pewnie mieszana, no bo takie miasto, ale ta widownia jest, zwykle nas przyjmuje ciepło, wczoraj nas przyjęła bardzo ciepło, z czego się niezwykle cieszymy, bo myśmy sezon w swoim teatrze w Częstochowie macierzystym zakończyli i właściwie mamy urlop, więc ta premiera tutaj to taka jest dla nas no, takim wyrwaniem z tego niby czasu wolnego, więc musieliśmy się wczoraj zmobilizować i skoncentrować. Ta przestrzeń, tak jak Iwona mówiła, trochę tu jest inna, a to jest o tyle dla nas znaczące, że tam jest taki pojazd w postaci wózka, który niekoniecznie zawsze się chce zmieścić, jak jest bardzo mało miejsca, więc...
No właśnie myślałam, że się nie zmieścił, to jakiś cud tam nastąpił w którymś momencie
tak.
I przyjechał.
Zatem to jest tak, że no to takie techniczne rzeczy, światła i tak dalej. Mhm. Czasami widać to, czego nie powinno być widać, więc musieliśmy troszeczkę to pozmieniać, ale grało nam się bardzo dobrze. Ja nie wiem jak Tomek i Iwona, ale i wczorajszy spektakl minął bardzo szybko i złapałem się na tym, że mam takie momenty, że zapominam, że jesteśmy na scenie. No krótkie to momenty, ale przyjemne.
Ale szalenie intensywny spektakl i szalenie intensywne aktorstwo. Wszyscy państwo musicie zagrać człowieka w stanie upadku totalnego i totalnego upicia się, to prawda,
tak,
odjazdu alkoholowego.
Upijać.
Różnie to bywa. Jeszcze panowie mają tę trudność, nie wiem, a może frajdę, że grają jakby oba skrzydła, to czarne i to białe, prawda? Czyli i anioła, i diabła, i człowieka, który się przeaniela, i człowieka, który upada jak najniżej. To u was jest taka jakby huśtawka, prawda? Jeden na górze, drugi na dole. Czy pan Tomasz Włosok o takim aktorstwie marzył, kiedy studiował w Krakowie? Tak intensywnym, o takim właśnie spektaklu.
Tak, ja zawsze wyobrażałem sobie aktorstwo idące w tę stronę, które dużo kosztuje, które daje zadania, które nie są oczywiste i które na pewno nie łatwym kosztem są do zrealizowania. I jakby bardzo się cieszę, że miałem okazję tym bardziej podczas debiutu już takie zadanie mieć postawione. Mhm.
No pan też gra, właśnie nie wiem, państwo mi pomóżcie, dobrze? Bo też nie wiem, co André mówił na próbach i jak on to uzasadniał, ale jakby gra pan wnętrze, nie wiem jak to powiedzieć, stany ducha. Są momenty, kiedy jakby akcja, pan Adam Hutyra ma swoje sny, prawda, jako bohater Ilia, a pan jako Anton ma takie stany, kiedy jakby odkleja się od rzeczywistości i widać tego cierpiącego ducha jakiegoś poranionego ptaka, który jest jakaś totalna ekspresja,
tak,
prawda,
tak,
poza fabularna, powiedziałabym. Tak jakby ten duch właśnie wyłaził z tego i cierpiał na naszych oczach. Jak to wymyślaliście?
Sposób... Oczywiście, który wspólnie z André wymyśliliśmy, walki z jego seksualnością, z jego własnym gdzieś tam klikiem w głowie, który ma, który z niego, który chce wyrzucić, ale czy tak naprawdę chce stłumić to, co z niego się wydobywa. I to jest ten zabieg, który oczywiście teatralnie jest przedstawiony w ten sposób, walkę ze swoim demonem. Mhm.
No i te sny też takie odrealnione bardzo, ale może przypomnijmy, jeśli ktoś słuchał, a powiedzmy, jeśli w ogóle pierwszy raz słyszy o tej sytuacji, że to jest dwóch mężczyzn, starszy i młodszy, starszy na wózku bez nóg, alkoholik, żebrak, tak przynajmniej na początku to wygląda. Pani sąsiadka też mocno pijąca i chętna do kontaktów damsko-męskich, natomiast okazuje się w którymś momencie, że przychodzący do tego, właśnie nachodzący go, tak przyczepiający się tego starszego mężczyzny, trochę starszego, 30-paroletniego, młody 18-letni chłopak, tak naprawdę nie może sobie poradzić z własną seksualnością. Tak? Tak można powiedzieć. Nie wychodzi mu z kobietami, on nie wie dlaczego, a potem się w sobie zakochują. Ale to jest tak naprawdę, dla mnie przynajmniej, spektakl, sztuka o miłości. Znaczy dla mnie płeć nie jest tu istotna. Oni po prostu się kochają. I te słowa, że życie jest tam, gdzie ty jesteś, na przykład, które padają, prawda? Albo że miłość to jest wtedy, kiedy nie możesz... Jak to jest, szukasz czyjegoś wzroku, czy nie możesz znieść? Nie możesz zjeść jabłka, bo się rumienisz. Nie jesteś w stanie ugryźć w obecności tej osoby, którą kochasz. Tak. Oni się po prostu kochają, ci mężczyźni.
To wspaniałe, że pani tak to odebrała. My mamy takie szczęście, że na ten spektakl przychodzą ludzie, którzy potem chcą z nami rozmawiać o tym spektaklu. I wiemy, że mamy swoich fanów, którzy po prostu przychodzą po parę razy, którzy nam opowiadają o tym spektaklu. I też właśnie większość ludzi, a może nawet wszyscy mówią, że odbierają to tak jakby bezpłciowo. Mhm. Że widzą w tym miłość wszystkich ludzi, obojga płci, a nie tylko jednej.
Bardzo się cieszymy, że pani to tak odebrała i że widownia to tak odbiera, bo jak rozmawialiśmy sobie na początku o tym przedstawieniu, to chcieliśmy, żeby to było przedstawienie o uczuciu, o miłości, o potrzebie drugiego człowieka, o samotności i tak dalej, i tak dalej. Jakby, no bo zadano nam kilkakrotnie pytanie, czy się nie boimy, że to jakiś skandal, czy coś. Ja myślę, że to przedstawienie w ogóle nie ociera się o żaden skandal. Oczywiście. Opowiada po prostu o uczuciu i o tym, co łączy dwojga ludzi, czego ludzie chcą, pragną i będą pragnąć zawsze, i zawsze pragnęli.
Uczuciu,
to uczucie jest bardzo trudne, bo to też rzecz jest osadzona przez Kolado oczywiście w Rosji. Dlatego też w tej Rosji to przedstawienie było przez wiele lat wyklinane, odsądzane od czci i wiary. Do dzisiaj zresztą nie wiem, czy proca w Rosji jest robiona. No ta sytuacja społeczna, moralna, no nie wiem jak to określić w Rosji, jakby nie pozwala podejmować takich tematów, czy też podjęcie tych tematów jest bardzo trudne.
No to jest z 89 roku tekst, więc
ale
też...
do dzisiaj chyba jest z procą w Rosji jakiś problem.
To jest kraj trudny, to jest kraj, który boi się prawdy i boi się takich oczywistych rzeczy, które są naturalne, po prostu boi się też uczucia prawdziwego.
To prawda, ale u nas chyba też o tym warto rozmawiać i warto ten temat poruszać, bo muszę państwu powiedzieć, że ja to powtarzam zwykle przy rozmowie o tym spektaklu, że myśmy dostali list od pani, która była na przedstawieniu, która sama siebie określiła jako osobę konserwatywną i osobę, która uważa, że podejmowanie tematów w teatrze o związkach męsko-męskich, o homoseksualizmie jest niepotrzebne i że jest niepotrzebne patowanie tym tematem. I ta pani dopisała do nas list, że nie wiem, czy zmieniła zdanie, ale że sporo do niej trafiło po tym przedstawieniu, że inaczej patrzy na taką miłość. I właśnie pisała o miłości. Mhm. Więc jeśli aktorzy i reżyser i aktorzy mogą chyba naprawdę coś zmienić, chociaż w jednej osobie, to wydaje mi się, że to jest...
Warto.
Sukces. Teatr chyba po to jest, żeby takie tematy poruszać, żeby nie uciekać od czegoś takiego. Tym bardziej, że jest to na żywo. Oczywiście. I jest to spotkanie się z energią ludzi, którzy tak jak wy, wychodzicie na scenę, dajecie swoją energię i ludzie, którzy przychodzą, też muszą oddać coś z siebie, żeby z was odebrać. Mhm. I jedni drugich niosą. I temat jest bardzo istotny, bardzo ważny. No nie można, przepraszam, cały czas wodewilem lecieć. Nie?
Absolutnie, że tak. Tylko to, że jest taki, ktoś do nas się odzywa, niepytany, niewywoływany do tablicy, nie uczestniczący w żadnym konkursie, quizie czy czymś, z potrzeby duszy, no bo to chyba z tego wynika. Odzywa się do nas, to jakby...
No to wasze zwycięstwo i znaczy, że ta osoba uczciwie to przeżyła,
tak,
i szczerze.
Tak.
Bo to jest spektakl tak naprawdę o egzystencji ludzkiej, o samotności. Pani, czyli Larysa, prawda? Gdzieś tam pod czerwoną latarnią, w osobnym oświetlonym pokoiku. Osoba równie cierpiąca, my do końca nie znamy jej historii, ale też piekielnie samotna, prawda? Wszyscy w którymś momencie szukają jakiegoś ratunku tak naprawdę w samozatracie, czyli w alkoholu, ale w takim alkoholu,
który po prostu odbiera w ogóle jakby kontrolę nad życiem. Wszyscy myślą o samobójstwie, prawda? I teraz w tym pojawia się jakaś taka relacja. Ja myślę, że ta metaforyka tam jest ważna, czyli te sny o ptakach, czarnym gołębiu, który się dobija, prawda? To, że my widzimy tego białego chłopca, który od razu przypomina anioła z początku, kiedy się pojawia Anton w tej całej opowieści, prawda? I taka metaforyka, która sprawia, że my w drugim człowieku, patrząc twarzą w twarz, jakby chciał Lewinas może, widzimy tego anioła w momencie, kiedy dochodzi do takiego egzystencjalnego spotkania. I to jest ta miłość, prawda? To jest ten sens życia. I coś takiego tu się przydarza, ale też przydarza się katastrofa, bo ten młody bohater nie jest w stanie znieść tego, co się wydarzyło, prawda? Ja nie mówię tu o miłości, tylko o pewnych, jakby to powiedzieć, o fizycznych konsekwencjach tego, prawda?
Tak, ale też chyba o ciśnieniu społeczeństwa, z otoczenia i społeczeństwa.
I tego, jak zostali wychowani, szczególnie jak młody został wychowany.
To piękno właśnie systemu.
No chociażby to, że można szantażować w tak okrutny sposób, prawda? Tym, że się ujawni, że ktoś ma takie właśnie skłonności, że to jest kwestia więzienia albo szpitala psychiatrycznego. Tak. U nas by się już tak nie mówiło, prawda? Ale to cierpienie...
Ale myślę, że w małych miejscowościach jeszcze może to być wielkim problemem.
Tak, to więzienie może być w przenośni, psychiczne więzienie. Tak. Nie musi być dosłowne, nie musi być za kratami, nie?
To jest kosztowny spektakl, tak każdy wieczorem? Czy też daje taką siłę, która pozwala jakby jeszcze wyżej wzlecieć?
Ja powiem o sobie, bo ja mam najmniej. I ja myślę, że ja widzę, jak chłopaki wychodzą spoceni po prostu jak szczury, nie przymierzając, szczurki takie kochane. Ja mam najmniej, ale powiem państwu, że do tej jednej sceny takiej głównej, to po prostu ja muszę w momencie wejść na Mount Everest, stanąć tam i potem pomału sobie z niego zejść, albo bardzo szybko. Czyli tak, tą jedną scenę muszę się bardzo po prostu sprężyć i to jest dosyć trudne zadanie, ale tak jak powiedzieliśmy, skoro wiemy, że jeżeli ten spektakl dociera, to co mówimy, dociera do publiczności, to warto i po to robimy.
Panie Tomku.
No kosztuje trochę, ale jakby satysfakcja jest dużo większa później, więc jakby nie zwraca się uwagi na to. Tak naprawdę, jeszcze tym bardziej jak wczoraj, kiedy publiczność wstała i stworzyliśmy wspólnie jakąś taką piękną aurę, to warto nawet wypełzać z tej sceny.
No tak, nie, bo tutaj pani powiedziała o tym jednym momencie, prawda? A panowie jeszcze mają do zagrania całe te amplitudy, prawda? Od anioła do człowieka upadłego i jeszcze w to wmontowane są sny, czyli jakieś metaforyczne opowieści zupełnie inne.
To przedstawienie kosztuje, bardzo dużo kosztuje, ale Andrzej kiedyś coś takiego przy okazji Hamleta, którego robiliśmy poprzednio, powiedział nam, to jest niby oczywiste i proste, ale przydaje się przed wejściem na scenę, żeby się nie zastanawiać, co będziemy grali za 10 minut, czy za 15, tylko spróbujmy się zastanowić nad tym, co mamy teraz do zagrania, bo to jest tak, że jak próbowaliśmy to przedstawienie, i próby gdzieś tam były dwa razy dziennie, to powtórzenie tego dwukrotnie, ja sobie, naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żeby to przedstawienie zagrać tak raz po razie, jak to czasami się przedstawienia gdzieś tam gra.
Na Sylwestra na przykład.
Ono naprawdę sporo kosztuje, ale też dużo daje. Ja mogę tylko powiedzieć tylko tyle, że jako aktor, jako i warsztatowo, i zawodowo, to przedstawienie na pewno mi sporo dało, ale też go człowiekowi mi chyba trochę dało. Mhm. Bo to taki, prześlizgujemy się obok pewnych spraw, obok jakichś tematów, ale jak popatrzeć sobie głębiej w oczy, to można trochę więcej zrozumieć. Mhm. Bardzo się cieszę w ogóle, że mogłem z Tomkiem zagrać, mu tu troszeczkę powiem coś dobrego, bo Tomek jest debiutował w tym przedstawieniu, ale bardzo się cieszę.
Ja już mam rumieńcie.
Że Andrzej dobrał
to. Ale w serialu grał, w Bodo też, tak?
Tak.
No także, coś tam jakieś już jest doświadczenie. A w teatrze, tak, debiut. No to super.
Nie, tak, to Tomek to gwiazda.
No więc
wczoraj jak przechodził
przez
Monciak, to wszystkie dziewczyny do niego podchodziły i autografy chciały od niego.
Wszystkie. Bez wyjątku, wszystkie.
No to tak, jak do tego bohatera, którego ma pan satysfakcję na pewno grać, czyli do do Antona właśnie. A jeszcze o Ilii jedno słowo. To jest człowiek, mijamy takich na ulicy, prawda? Mówimy bezdomny, żebrak. On jeszcze w dodatku jest wściekły, ma złe spojrzenie. Strzela ludziom z procy w okna. Nie daje do siebie podejść.
Czy on nowy dobrań stracił przypadkowo?
Nie, właśnie. Udaje. Co gorsza, nie.
Zebrać jakieś pieniądze, bo taki to jest bardziej chwytliwy.
I ten człowiek, który z początku tak straszliwie odpycha, prawda? Wszystko wszystkich. Można myśleć, dlaczego, bo zły. Nie, bo tak samotny, że już stracił resztkę nadziei.
Mnóstwo masek ma pozakładanych i... No, ale to tak się złożyło. To, co go spotkało w życiu. Ale dzięki temu, że pojawia się Anton, no to ma szansę jedną, drugą czy trzecią maskę zdjąć. I to pewno często tak jest. No nie naprawimy świata, wszyscy nie uratujemy go, ale naprawdę...
Ale możemy z większą wyobraźnią patrzeć na ludzi, których
mijamy. Kogoś, kto jest obok nas. Tak, absolutnie się zgadzam i...
Też dla młodych, pięknych chłopców, którzy wydają się nie mieć żadnych problemów w życiu.
No tak.
Ach, ty pozory.
Dobrze, to dzisiaj premiera. Tak naprawdę, oficjalnie. No i będzie jeszcze można ten spektakl oprócz dzisiejszego zobaczyć we wtorek i w środę, tak? O 19.30 w Teatrze Atelier. Proca Mikołaja Kolady. Adam Hutyra, Tomasz Włosok, Iwona Hołuj. Bardzo serdecznie dziękujemy. No ja już zazdroszczę tym, co to dzisiaj zobaczę.
No widziałaś wczoraj, więc tak. Nie zazdrość.
Jeszcze tylko powiem, a państwo mam nadzieję potwierdzicie, cudowna muzyka Adama Żuchowskiego, tworzy dodatkową warstwę, klimat, scenografię i niesie takie emocje, takie obrazy ze sobą, że państwo w tym zanurzeni, w tych różnych, że tak powiem, momentach rzeczywiście myślę, że jeszcze się podnosicie.
Uwielbiamy Adasia Żuchowskiego, uwielbiamy z nim pracować. Pozdrawiamy cię, Adasiu, gdybyś nas słuchał.
Muzyka naprawdę pomaga.
I pana reżysera też pozdrawiamy oczywiście.
O, panie reżyserzu.
Kochany pana. Za gości za czas.
A to proszę
go pomęczymy.
Proszę opuścić to, że my go tak strasznie pozdrawiamy, to tutaj już by
powtórzymy.
Nie było.
Może słucha Andrzej Hibner-Chodle oczywiście w Teatrze Atelier. Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Szerokiej drogi do Sopotu, bo ponoć jakieś korki z powodu deszczu, żeby się wyprostowało, a my teraz o Fecie za moment.
Dziękujemy pięknie.
Dziękujemy bardzo.
Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on, the lonely search for truth. The world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Thinks you are the ground. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does.
Tango 3001 to premiera, która nas czeka w siedzibie, ciągle jeszcze chce mi się powiedzieć, nowej siedzibie Teatru Botto, pierwszej własnej siedzibie Teatru Botto, stąd Adam Nalepa jest z nami, witam serdecznie.
Dzień dobry.
I to będzie spektakl, który jest swego rodzaju kontynuacją tego, co kiedyś żeśmy my widzieli tutaj w Teatrze Muzycznym na scenie kameralnej, o ile ja pamiętam, to się Tango Nuevo nazywało, było w 2011, Giovanni Castellanos. Tak? Może tak być?
Bardzo ładnie.
Uj, dziękuję. Znowu wyreżyseruję i zagrają, zatańczą, zaśpiewają. Ja tak sobie teraz tutaj dopisuję. Trzy panie, tak? Renia Gosławska będzie w tym momencie reprezentowała całą tę ekipę. A to będzie także Agnieszka, znowu teraz Castellanos, Pawlak, tak powiedziałam szybciutko, i Magdalena Smuk. Tak?
Dokładnie.
Tak. A co to będzie, jak to będzie, to za chwilę, bo na razie słuchajcie Feta 14, stepujące gałki oczne, nos z gilem i machino ust korali, między innymi. Wydaje mi się, że ja już te chodzące oczy tak, i uszy widziałam.
Tak, kiedy to zresztą... A3 Teatr.
Tak, tak.
Dokładnie, no... wraca do nas. W ogóle Feta 20.
Feta to... 20 jubileuszowa, tak czyli, jest. Mówi Szymon Wróblewski, szef Festiwalu Międzynarodowego Teatrów Ulicznych i Plenerowych. To będzie taka troszkę niepowtórka, ale taki kwiat z tego wszystkiego, cośmy przez 20 lat tutaj uzbierali, tak?
Tak będzie rzeczywiście. 20 feta,
konfitur taki ze słoiczka.
20 feta to będzie feta powrotów. Przede wszystkim wracamy na teren Starego Przedmieścia i na Dolne Miasto, tam gdzie byliśmy w latach 2009-2013. I nasi widzowie zgodnie twierdzą, że to była jedna z lepszych lokalizacji festiwalu, czyli bastiony, opływ Motławy, fragment
duże
miasta.
Duże przestrzenie urozmaicone, tak, trochę starego miasta.
Trochę spokoju, trochę miasta, trochę parku, właściwie wszystko, czego my potrzebujemy.
Woda.
Brakowało tylko
trochę
woda.
Trochę dreszczyku, jak ktoś się zapuścił.
Brakowało tylko ulicę. Teatru ulicznego i widzów, którzy przyszli za nami. I to zaczęło dobrze działać. My przez 5 lat, będąc tam, no tak w zasadzie wypełniliśmy tę jedną dzielnicę, czyli Stare Przedmieście, że musieliśmy stamtąd uciekać. Nie było już dla nas miejsca. I wtedy uciekliśmy, przenieśliśmy festiwal na Fort Góry Gradowej i Plac Zebrań Ludowych i tam były te dwie ostatnie fety. No a teraz wracamy, ale wracamy nie tylko na Stare Przedmieście, bo wchodzimy też na Dolne Miasto, które przy okazji naszej nieobecności no, przeżyło małą metamorfozę. Odbyła się tam pierwszy etap rewitalizacji, przeszedł ten fragment miasta i my teraz śmiało możemy tam wejść i pokazać, jak tam jest pięknie. I rzeczywiście taka będzie ta 20 feta, czyli powrót na Stare Przedmieście i Dolne Miasto. Festiwal obliczony w zasadzie na dwie dzielnice teraz już, czyli no tak naprawdę z rozmachem.
Zacznie się we czwartek też spektakl jubileuszowy, tak? Bo mówiłeś przed wejściem do studia, że Remus to jest jubileusz Górskiego, tak? 30-lecie na ulicy, jakkolwiek będziemy, by to zabrzmiało.
Będziemy świętować podczas 20 fety jubileusz 30-lecia pracy na ulicy Zdzisława Górskiego i Teatru Snów. I pokażemy jego dwa spektakle, Remus i Pokój, ale pokażemy też w ramach festiwalu Feta spektakle ludzi, którzy byli związani z Teatrem Snów na przestrzeni tych lat, między innymi Iza Terek-Jobkiewicz, Jarosław Rebeliński, więc te spektakle będziemy mogli oglądać, one są w programie oznaczone jako jubileusz Teatru Snów. To jest jeszcze taka ciekawostka, że kiedy Feta powstawała w 1997 roku, no może rok wcześniej, kiedy zaczęły się w ogóle rozmowy o tym, co takiego można byłoby zrobić w ramach
Milenium
Gdańska. Wtedy Elwira Twardowska usiadła gdzieś przy stole ze Zdzisławem Górskim i sobie tam rozmawiali o tym, co można byłoby zrobić. Zdzisław wtedy już jeździł po świecie i bywał na festiwalach teatru ulicznego i mówi, słuchaj, a może w Gdańsku zrobić festiwal teatrów ulicznych? Mhm. I on wtedy chyba nie miał narzędzi, żeby to robić, a Elwira chwyciła ten temat i zaczęła to robić. I od 97 roku...
To było na Zaspie tam chyba, tak?
Było Brzeźno, najpierw było Brzeźno, potem była Zaspa. Tak. Rzeczywiście to były te rejony bliskie nam, czyli bliskie Plamie, która organizuje od początku ten festiwal. No ale Zdzisław był tą osobą, która no, była iskierką, która tam rozżarzyła te pochodnie. No i w tym roku ja bardzo się cieszę, że Teatr Snów będzie mógł pokazać swoje spektakle, że będzie mógł pokazać to, jak uczył, czy czego nauczył te młodsze pokolenia. Mhm. Na ulicy.
Ja myślę, że wiele teatrów tutaj przeżyło swoją przygodę i czasem my teraz podziwiamy konsekwencje tej przygody. Na przykład, kiedy czytam, że Eventi Verticali, tak, z Włoch, że w 2006 dwaj bracia, jak przyjechali do Gdańska, to przyszło im do głowy, żeby występować pionowo właśnie na ścianach. Tak. A teraz to już mają znakomite spektakle na linach, na ścianach i do tego jeszcze technologię cyfrową, jakieś tam obrazy rzucają, projekcje. Tak. I tak powstał nowy rodzaj ich teatru.
Oni przyjechali do Gdańska na fetę z innym teatrem i wtedy rzeczywiście wpadli na ten pomysł, zróbmy jakieś działanie, zróbmy jakiś spektakl na ścianie. I teraz będą świętowali swoje dziesięciolecie tego pomysłu i przyjadą ze swoimi dwoma spektaklami i pokażemy to na ścianie, no, tak żeby było właściwie.
Mhm. Feta łączy dwa wieki, więc chciałem zapytać o to, co się zmieniło od tego od lat 90. ubiegłego wieku do dzisiaj. To jednak jest skok czasowy i technologia poszła tak do przodu, że właściwie można teatr zrobić bez aktorów i bez...
Tak, ale zbyt dużo technologii rzeczywiście nie ma na fecie. My trochę uciekamy od tego, bo wiemy, że jak jest technologia, to są i problemy techniczne i technologiczne, więc unikamy jak możemy technologii, chociaż ona tam się gdzieś pojawia, nie przeważa, ale skupiamy się na tym, co jest akurat najważniejsze. Mamy fragment naprawdę pięknego miasta i zapraszamy teatry uliczne, które dokładają do tego ten swój pierwiastek. I to w zasadzie się tak pięknie uzupełnia, no, że Feta no, staje się coraz... Znaczy jest popularnym festiwalem. To jest festiwal, o którym mówi się, że jest festiwalem familijnym, bo biorą w nim udział tak naprawdę całe rodziny. Mamy przyjeżdżają z wózkami, gdzieś tam w trawie oglądają te spektakle. Pojawiają się osoby naprawdę już w dojrzałym wieku, więc to jest spektakl już dla każdego, kto ma czas i chce oddać nam 3-4 pół dnia, bo tak na fetę trudno przyjść na jeden spektakl. Tam trzeba naprawdę zajrzeć na kilka godzin, żeby móc zostać, poczuć klimat, żeby niekoniecznie denerwować się, jak się nie zdąży na jakiś spektakl, bo to już na fecie jest tak, że 20 czy 15 minut przed spektaklem to już w zasadzie próżno szukać wolnego miejsca. Trzeba mieć jakiś stołek albo wejść na płot, na drzewo. Więc trzeba mieć kilka godzin, żeby sobie pochodzić trochę po tym terenie.
W takim dziwnym śnie, prawda? Bo to rzeczywistość staje się nagle taka nierealna przez te postaci, które tam się pojawiają. Będą marionetki, będą klaunady, będą parady muzyczne, muzycy, jakiś wrzeszczący kucharz grający, a także, jak czytam, wyczyny kaskaderskie i całkowity brak zdrowego rozsądku ze strony teatru szwedzkiego Burnt Out Punks, czyli będą jakąś pirotechnikę
oczywiście
groźnie wyglądającą, bo na pewno bezpieczną demonstrować.
Są zawodowcami, byli też w Gdańsku kilka razy, bardzo chętnie też do nas wracają i oni akurat też szykują nam jakąś niespodziankę na koniec, na finał całego festiwalu. Myśmy dotychczas próbowali na finał festiwalu zrobić coś największego, coś czego jeszcze dotąd nie było. A teraz po prostu będziemy razem i będziemy świętować z teatrem i no będzie to prawdopodobnie rodzaj jakiegoś muzycznego święta, już w zasadzie nie teatralnego, ale gładko przejdziemy ze spektaklu teatru ulicznego w zabawę dookoła muzyki.
No to już trzeba szykować stołeczki, plecaki, kanapki, termosy i czas, tak, i rodzinnie, zapraszam. Bo te spektakle, kiedyś tak nie było, ale teraz to już jest tak, że jest kilka spektakli równocześnie w różnych miejscach, także naprawdę można sobie wybierać, wędrować i tak dalej. Zupełnie inaczej będzie w przypadku premiery Tango 3001, bo trzeba po prostu pójść 16 albo 17, tak, do siedziby teatru, bo to w Sopocie. No i teraz... Czego możemy się spodziewać? My oczywiście, ty Andrzeju też pamiętasz to Tango Nuevo, prawda?
Już wiem czego. Świat się skończył, tango zostało.
O, na przykład, tak? Dobrze?
Tak sobie to wytłumaczyłem.
Co to będzie? Pamiętamy, wtedy było Metro w Buenos Aires, ale takie postapokaliptyczne jakby, takie, że właśnie postaci, aktorki, kobiety, może nie zawsze koniecznie kobiety, ale w jakichś takich... Jak z Beksińskiego,
to może to
w
roboty.
Bandażach, no, coś takiego było. A co teraz?
Właśnie jakieś sylwetki, jakieś osalałe jednostki, jakiś potężny apokalipsy. Tak naprawdę to jest krok dalej. Ta apokaliptyczność tego tango, który mieliśmy, tego tango nuevo, tego spektaklu sprzed paroma latami, Bardziej to była taka metafora rzeczywiście, takiego życia w limbo, takiego życia właśnie jakby pomiędzy niebem a piekłem, nie? To metro właśnie miało pokazać, że zostało tylko wspomnienie, jakiś tam, ale to był przede wszystkim stan ducha. No chcieliśmy robić kroczek dalej, znaczy rzeczywiście Tango Nuevo niestety niedługo myśmy to grali, to spektakl, który ogromnym powodzeniem cieszył się i tutaj w Gdyni i w Olsztynie, bo to była koprodukcja dwóch potężnych teatrów. Ale z różnych powodów właściwie to nie mogliśmy później dalej to grać, aby zostało właśnie w takim zawieszeniu. Później, ale to tango zostało właśnie w nas i chcieliśmy robić ten krok dalej, aby po tych latach zobaczyliśmy, że to tango dojrzało i że tak naprawdę myśmy weźli z tego limbo, z tego miejsca, z tego stanu. Jesteśmy dojrzalsze, jesteśmy inni i chcieliśmy właśnie, aby opowiadać nieco inaczej tą historię w tym momencie. Wychodzimy właśnie z tego metra, z tej przestrzeni, stajemy się jakby ludźmi, o które to tango 3001 tak naprawdę to jest takie zwycięstwo. To jest takie wyjście właśnie z tego miejsca, z tej strefy zero. Wchodzimy jakby na inne plany świadomości. To był taki bardzo, bardzo intymny, bardzo osobisty spektakl, stworzony właśnie przez te trzy aktorki. Agnieszka Castellanos-Pawlak, moja żona, Renia Gosławska i Magdalena Zmuk. To tak naprawdę te postacie, które powstały, ta historia, która się stworzyła, ten scenariusz, ta cała historia, jakby to było wynikiem takiego naszego spotkania, naszej improwizacji, naszych rozmów, naszego słuchania właśnie tego tanga, czytanie Horacio Ferrera, czyli jakby autor tych oryginalnych słów, o które tam brzmią, i zrozumienia właśnie trochę historia Piazzolli. I z tego właśnie stworzyła się ta magia tego tanga. A dzisiaj jesteśmy w innym punkcie tak naprawdę. No, i chcieliśmy właśnie w sposób nieco bliższy, intymniejszy, taki bardziej także, ale taki szczerzy i otwarty. Tam była taka czwarta ściana wykreowana, choćby dlatego, że one rzeczywiście, te jednostki, te tancerki, te trzy sylwetki, były jakby zamykane w pewnej przestrzeni. One były opuszczone, były same. Dzisiaj one wychodzą do ludzi. Znaczy też nie jest to takie, nie jest to recital, że tak powiem, tango, bo jakby to bardzo mi się kłóci z moim myśleniem właśnie o tango i trochę o tym właśnie, o czym są te piosenki. Natomiast będzie to spowiedź, będzie to rozmowa, będzie to spotkanie. No. Z dystansem, ale jednak to jest zwycięstwo nad pewnym stanem.
Bardzo dobrze i optymistycznie mi brzmi, bo ja cały czas mam wrażenie, że tak, że cały czas żyjemy w takiej końcówce XX wieku, już zaczyna się XXI. Ja mówię o tym, co wokół nas, prawda? Już widzimy różne rzeczy, którychśmy się nie spodziewali, że tak będzie. I ja usiłuję przynajmniej sobie wyobrazić naszą przyszłość za czas jakiś. No 3001 to już jest zdecydowanie ten XXI wiek i usłyszeć, że to będzie takie silne do ludzi, bardziej może otwarte, optymistyczne, to mnie to cieszy, że ktoś tak to czuje. Przepraszam, ale naprawdę, bo tam to pamiętam, że było bardzo bolesne, zamknięte, samotne, tak. Prawda?
No tak, tęsknota wielka za czymś, co dawało nadzieję, co dawało jakieś poczucie życia. I my, które byłyśmy tak naprawdę androgenicznymi postaciami, tak naprawdę wyobrażenie chyba tego przez reżysera tutaj trochę jak w seksmisji chyba, że zostają kobiety na końcu, ale żeśmy to przemielili w ten sposób, że tak naprawdę zostaje najsilniejsza jednostka i ona, mimo że obok niej jest druga, tak naprawdę jest sama. Jest sama, samotna, tęskni za przyrodą, za naturą, tak naprawdę za uczuciami, za miłością, za dotykiem. No jest bardzo rozdrażniona tą samotnością i tą pustką. A teraz przez to, że pan dyrektor nas zaprosił, Adaś, i zobaczyliśmy scenę Teatru Botto i tą intymność, i tą bliskość, i tak naprawdę tą rozmowę i spotkanie z widzem, z drugą osobą, tak jak Giovanni wcześniej powiedział, spowiedź. To jest naprawdę jak na spowiedzi, takie oddanie i wypróżnienie się w oczy z kimś, rozmowa i bardzo, bardzo prywatny dialog.
Panie dyrektorze.
Właściwie, tak naprawdę to myśmy was wcale nie zaprosili. Żeście się wprosiły same. Czy nie, przypominam sobie ten wieczór, kiedy siedzieliśmy, gdzieś tam już robiło się cieplej i nagle dziewczyny zaczęły mówić o tangu, że chciałyby to zrobić, zaczęły się im świecić tak bardzo oczy, że po prostu od razu właściwie w ten wieczór, nawet nie kontaktując się z reżyserem spektaklu, stwierdziliśmy bardzo chętnie, to zrobimy u nas, bo po prostu ta energia, która biła, jak bardzo chciały to zrobić, że faktycznie dorosły do czegoś, żeby powiedzieć, chcemy to zrobić tutaj, w tym miejscu. I potem dopiero właściwie zadzwoniliśmy do ciebie, Giovanni, pytaliśmy się, czy zrobisz to u nas na 2 metrach kwadratowych. Znaczy, przesadzam trochę, jest więcej tych metrów na kwadratowych. I za oczywiście prawie żadne pieniądze, no bo nie mamy. Więc to wszystko, mam takie wrażenie, że ktoś ten projekt strasznie kocha i że wchodzi w takie miejsce, gdzie was przyjmiemy też z otwartymi ramionami i
Tak jak ja powiedziałem wcześniej właśnie, że to tango zostało w nas. Mhm. Znaczy ja też właśnie jak ostatnio się dowiedziałem, ale gdzieś tam zawsze w naszych rozmowach gdzieś właśnie to tango krążyło. Dziewczyny miały właśnie tą tęsknotę za tym wszystkim. U mnie w głowie już chodziło. Bardzo dużo jeżdżę samochodem, właśnie te najciekawsze pomysły się rodzą właśnie i słuchając, że po raz kolejny właśnie Astora Piazzolli, myślałem o tym, że jak dzisiaj rozumiem po prostu te słowa, jak one się zmieniły od tego czasu. I to było natychmiast rzeczywiście, kiedy dziewczyny zadzwoniły, że jest taka możliwość, że możemy to zagrać. No, przyjechałem, zobaczyłem miejsce, powiedziałem, no natychmiast to zrobimy i jak najbardziej. No. Będzie miało to nową jakość dla nas wszystkich także i myślę, dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów, które przyjdą to zobaczyć.
Ja myślę, że też ciekawe jest to, że przez ten czas tak naprawdę my się zmieniłyśmy też we trzy w naszym życiu. Były różne doświadczenia, różne porażki, wzloty. Tak jak Giovanni wcześniej mówił, to było złączone z dużej takiej naszej prywatnej relacji. Poprzez improwizację i jak to ładnie powiedziałeś, zabawy i przytulanie się do tego materiału, powstała silna więź, którą mogliśmy przelać i wylać na scenie. Teraz przez ten czas tej przerwy myślę, że niesiemy zupełnie każda z nas coś nowego ze sobą na plecach i to teraz spotkanie na próbach już pokazuje, że zupełnie jesteśmy inne i zupełnie inny wydźwięk też już niesiemy same ze sobą.
A co to jest malambo?
Malambo.
Malambo. Będziecie tańczyć malambo?
Tak, będzie taniec malambo, dlatego że jakby te korzenie są bardzo istotne. Ruch sceniczny tutaj jest dość istotny. Malambo to jest taniec właśnie tych gauchos z La Pampa, którzy przyjechali właśnie do Buenos Aires, do tych dzielnic portowych. I to taki agresywny, mocny właśnie męski taniec. Ale tutaj właśnie te elementy, jakby specjalnie zachowałem kilka rzeczy, jakby częściowo, szcząskowo, rzeczy z tamtego tango nuevo, ale jako wspomnienie, że kiedyś byliśmy i jakby musieliśmy wykonać takiego typu ćwiczenia, takie rzeczy. Więc tylko one mają inny charakter dzisiaj, nie? Inaczej nieco wyglądają. To były rzeczy, które były fajne, ładne, silne, mocne, które były takim ładunkiem energii też, które wybuchały w odpowiednim momencie spektaklu. Więc myślę, że te rzeczy, i to są rzeczy właśnie, które ja bym naszych widzowie też bardzo, bardzo często jakby przypominali, nie?
No dobrze, będzie zespół, tak? Machina del Tango.
Tak, tak. To znaczy, jakby,
czy nagrania byśmy, dokonał?
Tak, nagrania, dlatego robiliśmy się nie zmieścili wszyscy na scenie. Natomiast...
Mogliby z dołu grać w
sumie. W sumie. Natomiast właśnie wykonanie to i fantastyczne aranżacje właśnie Uli Borkowskiej.
No. I Piazzolla? Inne teksty, inne tanga, czy podobne, czy część tych samych?
No, część tych samych właśnie. To będzie jakby główny ten materiał, tak, chciałem właśnie na tym basować. To było bardzo istotne. To znaczy, myślę o jakimś kolejnym kroku, o mówieniu o spektaklu Tango Antiguo. Myślałem z kolei, czyli o tych, co tango dzieli się na dwóch epokach, nie? Przed Piazzollą i po Piazzolli. ta Piazzolla jest potrzebny nam w tym momencie, dla naszych duszy w tym ale być może rzeczywiście wcześniej, później będziemy zaśpiewać, nie wiem, coś, co na przykład Gardel swoim pięknym głosem śpiewał przed Piazzollą.
Ja myślę, że teatr Boto to powinien się cieszyć, prawda?
Bardzo
się
cieszy.
Że spełnia taką potrzebę dusz.
Tak.
No, że to jest taka energia i takie właśnie
no też to
bycie
tak powiedział, zakamuflowanie. To jest miejsce, które przyciąga ludzi do siebie.
I był taki, opowiadałem wam na zewnątrz, że był taki dzień właśnie, że zaczęły się próby rano. Jakichś muzyków, którzy mieli właśnie naszego housebandu Fruitcakes, potem wszedł Daniel Sobiesiak, przepędził Fruitcakesów, potem jakaś dziewczyna po koncercie Sobiesiaka usiadła sobie przy pianinie, zaczęła śpiewać i grać, dziewczyny próbowały na górze i to był taki, zaczęło się rano i skończyło się rano właściwie non-stop próby. I wszyscy byliśmy strasznie szczęśliwi, bo po to zrobiliśmy to miejsce, żeby właśnie przychodzili ludzie, mogli realizować swoje pomysły.
Wnętrze no do wywnętrzania się.
Dokładnie.
Ale też do bycia ze sobą w muzyce, w sztuce, prawda, w teatrze. No dobrze, czyli 16-17 lipca to jest sobota, niedziela, godzina 20, dwa spektakle. Potem oby jak najczęściej, to zobaczymy, jak się tam wam da rodzinnie i organizacyjnie zgrać, dokładnie, żeby tutaj grać. Może w Olsztynie też, nie wiem, planujecie też?
No mam nadzieję, że nie tylko właśnie w Sopocie, ale i w Olsztynie, ale w innych jeszcze miastach, nie? Mhm. Teraz ta spowiedź, że tak powiem, ten spektakl Tango 3001, no myślę, że ma gabarytowo jest idealny, no, ponieważ możemy go grać w różnych przestrzeniach. No. Mhm. Tak, to inna jakość zdecydowanie, ale myślę, że podwójną siłę. No. Piazzolla to jest z czasów Tango Nuevo, że tak powiem. To było coś, co moje najmilsze oczekiwanie, że tak powiem, przekroczyło.
Wbijało w fotel, totalnie, bez względu na wiek, przygotowanie i preferencje muzyczne. Poświadczam, dokładnie, bo nie sama byłam na tym spektaklu. I Feta też jest taką propozycją, prawda? Dla każdego. Od najmłodszych do najstarszych. Od rana do późnej nocy. Od 14 do 17.
Do niedzieli.
Do niedzieli.
Do późnych godzin niedzielnych. Zapraszam.
Ze Szwecji, Hiszpanii. Nie, no skąd tam ci?
Zewsząd. Czech, Niemcy, Hiszpania, polskie zespoły,
Włosi,
oczywiście. Włosi przyjadą, Szwedzi, Holendrzy, Duńczycy. 12 krajów w tym roku.
I ze wszystkich zdjęć, które troszkę oglądałam, tych teatrów, zrobiło na mnie ogromne wrażenie jedno takie, gdzie był miłorząb, tak chyba mówili, że to miłorząb, tak, że najpierw pokażą Hiroshimę, zagładę, a potem wykwitnie miłorząb. I ten miłorząb to miał chyba ze 4 piętra, jakaś taka konstrukcja kwiatowa na tym aktorzy, na jakichś dźwigach, na jakichś, no po prostu to jest to, co ja uwielbiam w Fecie, czyli jeżeli na wysokości kilkunastu metrów nade mną w jakiejś kuli unosi się aktor, albo go widzę na ścianie, albo jest koło mnie coś cudownego, kto się wtapia w Gdański i to żyje. Taki sen na jawie trochę, tego się spodziewam przynajmniej.
Myślę,
ja,
że tak będzie na pewno, nie zawiedziemy.
Powiedział Szymon Wróblewski, szef.
Tak jest, dzięki.
Ekipy, która organizuje 20. jubileuszowy festiwal międzynarodowy teatrów ulicznych i plenerowych FETA. No i zapraszamy do Teatru Atelier. Dziś gościliśmy aktorów ze spektaklu Proca. Dziś premiera 19.30, a 16 i 17 w Boto Tango 3001. Giovanni Castellanos. Dziękujemy bardzo. Renia Gosławska w imieniu własnym i Magdaleny Smuki, Agnieszki Castellanos-Pawlak mówiła. Adam Nalepa jako producent tym razem i gospodarz miejsca, gdzie odbędzie się premiera.
Tak, dziękuję.
Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Dziękujemy.